W wieczornej części programu w Radiu RMF 24 będziemy teraz rozmawiać o, wydaje się, ważnym temacie dla wszystkich, choć może nie dla tej najmłodszej części naszego społeczeństwa, która pewnie jeszcze o emeryturze i o odpoczynku po wielu latach pracy nie myśli, ale według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego będziemy żyli dłużej. Na to wskazują tegoroczne tablice średniego trwania życia pokazane właśnie przez GUS. Według nich osoby kończące 60 lat życia mają przed sobą szacunkowo jeszcze 22 lata życia. Oznacza to wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem, ale są też gorsze informacje. Oznacza to, że będą niższe emerytury dla nowych emerytów. To swoją drogą smutna konkluzja, ale porozmawiamy o szczegółach. Może jakiś promyk nadziei pojawi się w tym raporcie. Zatem naszym gościem dziś w Radiu RMF 24 jest pan Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy z HRK Payroll Consulting. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Proszę pana, no zacznijmy może od wyjaśnienia tego takiego terminu, który użyłem tutaj na wstępie, czyli te tablice średniej długości życia wyliczane przez GUS. Co to jest tak praktycznie?
Praktycznie jest to jedna z dwóch kluczowych informacji, jakie są potrzebne przy wyliczeniu emerytury. Tablice dalszego średniego trwania życia są wyrażane w miesiącach i te miesiące to jest ta wartość, przez którą jest dzielony cały, zgromadzony przez naszą całą aktywność zawodową kapitał i podzielenie tego kapitału przez te właśnie miesiące daje nam emeryturę, nową emeryturę, czyli mówimy o tych osobach, które jeszcze pracują, a dopiero na tę emeryturę będą przechodziły. Także to dotyczy tylko tych osób. Jeżeli ktoś dzisiaj jest emerytem czy emerytką, to jego z tej perspektywy już te dane nie interesują.
Czyli mówimy o tym, że to są ludzie, którzy, powiedzmy, nie wiem, mają dzisiaj lat, patrząc na mężczyzn, mają lat 60, mają 5 lat do emerytury, więc w jakiś sposób mogą sobie już kalkulować, czy też próbować wyliczać to, ile dostaną pieniędzy i zakładają też pewnie, że będą żyli te jeszcze przynajmniej 22 lata.
Dokładnie tak. Znaczy, to jest ta dobra informacja, od której zaczęliśmy, czyli wydłuża się długość życia. Tutaj przez te chwilowe zawirowania tak naprawdę związane z pandemią, czyli lata 2020-2022, kiedy obserwowaliśmy nadmiarową liczbę zgonów, która też w dużej mierze przekładała się na to, że te dane były mniej korzystne, czyli długość życia się skracała. Teraz wracamy już do tego poziomu sprzed pandemii i myślę, że w kolejnych latach też te dane będą coraz bardziej korzystne w rozumieniu będziemy żyć dłużej i trochę mniej korzystne, jeżeli chodzi o konsekwencje, czyli te emerytury mogą być w związku z tym niższe. Także to jest taki trochę paradoks z tym związany, ale faktycznie patrzymy na to, jak to będzie wyglądało w przyszłości, no bo też musimy mieć jakieś dane, które pozwalają nam zachowywać taką wartość i uzależnienie od tego, ile żyjemy w stosunku do tego, jak te świadczenia są wyliczane.
Czy ratunkiem dla osób, które jeśli dowiedzą się o tym, że ta ich emerytura jest, powiedzmy niska albo nie spełnia ich oczekiwań, byłoby to, żeby popracowali jeszcze kilka lat dłużej, to wtedy jeszcze trochę w cudzysłowie sobie zarobią i zaoszczędzą na tą emeryturę, która później znowu będzie podzielona na te lata ich ewentualnego dożycia. Czy tak to może wyglądać?
Dokładnie tak. Tutaj właśnie patrząc na to kolejne lata aktywności zawodowej już po osiągnięciu wieku emerytalnego, to właśnie tak to wygląda, bo z jednej strony mamy składki, które odprowadzamy do systemu, czyli my powiększamy cały czas sobie ten swój kapitał, który mamy gromadzony. On też jest cały czas waloryzowany, także to nie jest tak, że on ta wartość tego kapitału stoi w miejscu, tylko ona faktycznie cały czas rośnie. A z drugiej strony oczywiście te miesiące nam się zmniejszają, czyli ta liczba, przez którą dzielimy nasz zgromadzony kapitał, będzie się zmniejszała. I to, co też jest ważne, jeżeli te tablice i te dane dotyczące tej dalszej średniego trwania życia będą mniej korzystne w przyszłości, to wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie uwzględniał te tablice z roku, w którym osiągnęliśmy wiek emerytalny. Także to już jest też ważna informacja, że z tymi zawsze korzystniejszymi tablicami będziemy funkcjonowali i o tym też warto pamiętać, o tym też przepisy dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych, dotyczących wyliczenia emerytury mówią.
Wiemy z politycznego punktu widzenia, że nie ma na razie dyskusji na temat wydłużenia wieku emerytalnego, bo to też sporo na ten temat było zawirowań w ostatnich latach, ale patrząc jakby z perspektywy takiej czysto ludzkiej i nawet bardziej ekonomicznej, no to dla niektórych właśnie to takie samodzielne wydłużenie tego wieku emerytalnego, czy też podniesienie wieku emerytalnego mogłoby spowodować, że no po prostu ta ich przyszła emerytura będzie po prostu dużo lepsza.
Tak, jak najbardziej. Tutaj każdy rok to jest tak naprawdę coraz wyższe świadczenie w związku z tym, o czym pan powiedział. I też myślę, że biorąc pod uwagę okoliczności i niechęć do wyrównywania i podnoszenia wieku emerytalnego, raczej nie należy się spodziewać, że rządząca większość zdecyduje się na taki ruch dotyczący podnoszenia czy wyrównywania wieku emerytalnego. W związku z tym należy się, myślę, spodziewać i słuchając też wypowiedzi przedstawicieli, przedstawicielek obecnej większości, mogą się pojawić również inne zachęty do tego, żeby na tym rynku pracy pozostawać. Dzisiaj jeszcze nie wiemy tak naprawdę, jakie to by mogły być zachęty, ale wszystko na to wskazuje, że w kolejnych miesiącach pojawią się różnego rodzaju rozwiązania. Tutaj może być mowa na przykład o jakichś bardziej elastycznych formach zatrudnienia, czy kwestiach dotyczących różnego rodzaju ulg dla osób, które są już w wieku emerytalnym albo są w wieku około emerytalnym. No bo też pamiętajmy, że nasz rynek pracy będzie się zmieniał w kolejnych latach.
I będzie się kurczył też chyba z racji tego, że jest ten no, średni, jeśli tak to w ogóle można użyć słowa, przyrost demograficzny, co powoduje, że jest mniej ludzi, którzy w ogóle będą mogli pracować.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Rok 23 to co prawda jeszcze nie są pracownicy, którzy wchodzą na rynek pracy, czyli te osoby, które urodziły się w roku
20. Ale za 20 lat już mogą być.
Otóż to, a za 20 lat będą opuszczały rynek pracy też liczniejsze roczniki niż te, które wchodzą i będą wchodziły na rynek pracy. W związku z tym Polska będzie się kurczyła, zmniejszała się nasza populacja. To już będziemy obserwowali w kolejnych latach. A raczej patrząc na to, jakie są prognozy, powinniśmy się zastanawiać, jak bardzo i jak szybko będziemy się zmniejszać, bo to, że będziemy się zmniejszać i że Polska będzie coraz mniej licznym krajem, to już jest raczej pewne. Oczywiście rynek pracy również będzie wyglądał trochę inaczej. Za 10, 15, 20 lat pojawią się nowe zawody, niektórych zawodów już nie będzie. Będziemy pracowali i funkcjonowali zupełnie inaczej. No ale jednak te główne zasady myślę, że jeszcze tak szybko nie ulegną zmianie. W związku z tym taka polityka dotycząca tej sytuacji związanej z rynkiem pracy, z osobami w wieku 50, 55 plus i starszymi, ona musi być skoordynowana tak, żebyśmy myśleli w dekadach, planując to, co się będzie działo na rynku pracy, a nie w perspektywie jednej czy dwóch kadencji na parlamentu, bo to są zbyt krótkie okresy. W związku z tym rządzący muszą pamiętać, że to, co dzisiaj będą i to, jakie dzisiaj decyzje będą podejmowane, one będą w tych skutkach związanych z populacją i liczebnością Polski zaobserwujemy dopiero za kilkanaście lat. Także to też należy uwzględniać. No niewątpliwie tych osób starszych będzie nam przybywało, bo z jednej strony żyjemy dłużej, a z drugiej strony, tak jak mówiliśmy w naszej rozmowie, to są coraz bardziej liczne roczniki. W przeciwieństwie do tego, co dzisiaj się pojawia na rynku pracy, bądź w porównaniu do tych osób, które dzisiaj się, do tych dzieci, które się dzisiaj rodzą, a to jest duża różnica.
To jeszcze chciałem nawiązać do tej części, której pan mówił, że no, osoby będące już blisko wieku emerytalnego, czyli wieku emerytalnym, no jeszcze mogą trochę popracować, bo to też jest tak, jeśli ktoś ma 60 lat i GUS przewiduje, biorąc pod uwagę oczywiście twarde dane, że ludzie mogą żyć jeszcze do 80, to też oznacza, że w wieku tego przejścia na emeryturę 65 lat, oni są jeszcze, no powiedzmy, zakładamy w dużej części w dobrym zdrowiu, w dobrej kondycji, co oznacza, że spokojnie mogą na tym rynku pracy pozostać i też świadczyć pracę, nawet w kontekście takim, że to są wszystko ludzie doświadczeni, no bo mało kto, mając 65 lat, nie jest doświadczony i życiem, i zawodowymi osiągnięciami.
Jak najbardziej. Także tutaj powinniśmy przygotowywać te zachęty. Ja oczywiście powtarzam, że powinniśmy rozpocząć te reformy dotyczące wyrównywania wieku emerytalnego, tak żeby ten najniższy wiek emerytalny, czy jeden z najniższych wieków emerytalnych, jaki jest w Polsce, zwłaszcza w przypadku kobiet, zacząć wyrównywać, tak żeby pojawiły się plany dotyczące tego wyrównywania wieku emerytalnego. Niekoniecznie nawet w kierunku od razu 67 roku życia, tak jak jak reforma sprzed ponad 10 lat, ale na przykład podniesienie wieku emerytalnego kobiet o rok czy dwa, to myślę, żeby mogło mieć większe szanse i większą akceptację społeczną. Oczywiście to musi być poprzedzone odpowiednimi kampaniami edukacyjno-informacyjnymi, tak żeby wyjaśnić, na czym to polega. Natomiast no, to jest wyzwanie, przed którym Polska stoi. Inne kraje w Unii Europejskiej są już w mniej lub bardziej zaawansowanym etapie reform dotyczących wyrównywania czy podnoszenia wieku emerytalnego i zastanawiają się na przykład, czy wiek emerytalny 66 czy 67 lat to jest odpowiedni, czy może powinien być jeszcze wyższy. A przypomnę, w Polsce to jest cały czas 60 i 65 lat, co niestety pokazuje, że Polska nadal jest w tym niskim wieku emerytalnym w przypadku zwłaszcza kobiet liderem. No i to warto by było zmienić przynajmniej o ten rok czy dwa. No bo tak jak pan wskazał, żyjemy coraz dłużej, w związku z tym tego rodzaju reformy powinny mieć miejsce. Oczywiście to powinno być powiązane z odpowiednimi reformami rynku pracy, kwestiami ochrony i dostępu do ochrony zdrowia, tak żeby to były kompleksowe reformy, a nie takie pojedyncze zmiany przepisów, tylko takie szersze spojrzenie na całe te zagadnienia. Oczywiście też z odpowiednimi uprawnieniami dla osób, które już nie są w stanie pracować i o tym też trzeba pamiętać, a także rozkładać te reformy na długie lata, bo to nie są zmiany, które mogą wchodzić z miesiąca na miesiąc, czy nawet z roku na rok, a powinny być odpowiednio w perspektywie kilku lat, czy kilkunastu lat, jeżeli to by było podnoszenie wieku emerytalnego o 5-7 lat rozłożone. Ta ostatnia reforma w przypadku kobiet, ona była rozłożona na prawie 30 lat, także o tym też pamiętajmy. To nie jest nigdy przechodzenie i zmiana tej liczby na przykład od 1 stycznia kolejnego roku, tylko to jest naprawdę rozkładane na długi okres.
To jeszcze, proszę pana, na koniec jedno pytanie, takie dotyczące już samej edukacji związanej z systemem emerytalnym. Czy myśli pan, że w szkołach dla młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają swoje życie, być może na poziomie licealnym, wskazane byłoby wprowadzenie takich podstawowych elementów pokazujących, jak działa system emerytalny, żeby oni już na starcie swojego zawodowego życia wiedzieli, na co oszczędzają, jak to działa i co potem z tego mogą mieć? Bo wydaje się, że teraz ta świadomość dotycząca tego, jak funkcjonują w ogóle emerytury, jest w naszym kraju bardzo słaba.
Jest słaba, ale wydaje mi się, że ona się zaczyna zwiększać i też te rozmowy, które prowadzimy, które też mam okazję prowadzić w różnych miejscach, pokazują, że ta świadomość i chęć uzyskania wiedzy w tym zakresie się zwiększa i ta ciekawość myślenia o emeryturze, kiedyś to była z perspektywy przede wszystkim tych osób 50-55+, a dzisiaj coraz młodsze osoby, zwłaszcza te wchodzące na rynek pracy, o tym myślą. I jak najbardziej ja się z tym zgadzam, że powinniśmy o tym mówić i powinniśmy edukować. Już w szkole powinniśmy przygotowywać uczniów i uczennice do tego, jak się zachowywać na rynku pracy, jakie są zasady i to, że im wcześniej zaczynamy oszczędzać na emeryturę, tym lepiej, no bo nasze świadczenie jest wtedy zbudowane. Dzisiaj osoby przechodzące na emeryturę mają świadczenie mniej więcej w wysokości około 50% swojej ostatniej pensji, a za 30-40 lat to będzie około 20-25%. Także to są te dane, które często robią wrażenie i pokazują, jak to wygląda i jak to będzie wyglądało w przyszłości. Ja często też między innymi na Instagramie, na moim koncie debaty emerytalnej pokazuję i wyjaśniam to, jak powinniśmy oszczędzać i często pokazując ten przykład, że twoje świadczenie będzie wynosiło 20-25% ostatniej pensji. To jest ta liczba, która daje wielu osobom do myślenia i pokazuje im, że należy zacząć oszczędzanie jak najwcześniej.
No tak, bo jak się ktoś policzy sobie, ile wynosi dzisiaj średnia krajowa i z tego weźmie tę 1/4, te 25%, to faktycznie ta kwota może być no, bardzo bolesna, pokazująca nawet perspektywę, w jakiej się potem będzie żyło i w jakich warunkach. To na pewno bardzo cenne. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Jeśli spojrzymy na płacę minimalną, to już w ogóle to
tak,
będzie
tak.
Jeszcze bardziej smutna.
To może nawet lepiej nie patrzeć chyba, prawda?
Dokładnie.
Tak. Oskar Sobolewski, bardzo panu dziękuję. Ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting. Dobrego wieczoru panu życzę i do następnego spotkania.
Do następnego miłego wieczoru. Pozdrawiam państwa.